радіо. Спікер не дає зараз жодних розказів. Мові очмінним. 10 років з нами розмовляв. Знамо його голос і повинні мати до нього зауфання. Чека нас вєле ciężkich przejść, wiele wysiłku, але війна буде виграна. Он, наш спікер, жегна się з нами, gdyż за хвилю стація буде знищена. Жегнам państwa, мові здушеним голосом, по чим наступує глуха ciша. Teraz dopiero łzy napływają mi do oczu. Klęska. Klęska. Próbuję złapać Warszawę drugą. Bezskutecznie. Uszkodzona. Z ulicy dochodzi bełkotliwy, jednostajny szum. Płynie wezbrana rzeka. Szurgocze po kocich łbach. Mężczyźni wychodzą z miasta. Pan Pinkerson radzi zamknąć bramę. Jakiś porządek musi być. A co z naszym komendantem? Idziemy do niego z Halinką. Zdumiewające, jak bardzo mieszkanie komendanta jest w tej chwili podobne do naszego. Ten sam mrok, taka sama pomarańczowa smuga ścieląca się na podłodze, ciężka atmosfera klęski i milczenia. Gospodarz jest w pasiastej piżamie, zdenerwowany. Nie jestem żadnym komendantem, mówi. Bardzo proszę, żebyście się tak do mnie nie zwracali. Zapomnijcie o tym. Jest spokojnym człowiekiem, nigdy nie szukał awantur, przyjął swój ciężki obowiązek, ale kto mógł przewidzieć, że to nie będzie wojna, tylko pogrom? Domyślam się tylko lotu komendanckiej opaski, która wyskoczyła spod radia wprost w mrok. Udaje mi się jednak ją chwycić. Potem mamy w bramie zebranie. Z 8 osób, nie więcej. Pan Pinkerson radzi, żeby władzę oddać młodym ludziom. Kiedy Niemcy wejdą, dzieciaków nie będą się czepiać. I proponuje mnie. Halina kładzie mi dłoń na ramieniu. Zgódź. A więc zgoda. Ulegam dziewczęcej namowie. Halina kaligrafuje skład nowego komitetu domowego na arkuszu papieru. Na skutek zdekompletowania poprzedniego komitetu, tak to podajemy dla tych, którzy śpią, a o naszym zamachu stanu bezosobowo ukonstytuował się nowy komitet w składzie. Z jego polecenia, kiedy i jak, ani słowa. Jesteśmy, rządzimy, musicie nas słuchać. Ktoś przychodzi z wiadomością, że koło Smoczej stawiają barykadę. Wypadamy na ulicę. Ogarnia nas zazdrość, że też tym wpadło to do głowy. Ktoś był i powiedział, że trzeba stawiać barykadę. Cała Warszawa stawia. Dźwigają na plecach stare graty. Rzucają deski, kloce, worki z piaskiem, materace, nawet kolorowy wózek dziecinny i 3-kołowy rower. Czy to znaczy, pytam, że Warszawa będzie się bronić? Tak, właśnie to. I tutaj Niemcy skręcą sobie kark. Bije w szynę. Gong. Walka się zaczyna. Nareszcie. Rzucamy się i my w sam ogień. Kto by się spodziewał, że ludzie mają tyle niepotrzebnych gratów. Wygląda na to, że ogarnął ich szał. Duch samozniszczenia. Wciąż coś innego wywleka się z mieszkań. Jeszcze wczoraj było to nieodzowne. Trudno sobie było bez tego życie wyobrazić i nagle... Nic. Drobiazg. Rzecz nabyta. Grunt to zdrowie. Niech leci na barykadę. Jeśli tylko wróg może się o to potknąć. Jeśli tylko dzięki temu będzie można stawić opór. Łom dzwoni o kocie łby, wyważa je. Kładziemy stos kamieni przed naszą barykadą gratów. Przydałoby się coś żelaznego, podsuwa ktoś. Przechodzimy na podwórko, żeby wyłamać z ogródka balustradę. Gospodarz się wścieknie, ale kto by go pytał? Dzisiaj nie ma nic świętego, nic własnego. Jest tylko ta barykada, stawianie oporu. Ciągnę żelazny pręt balustrady, aż dłonie drętwieją. Nagle słyszę, posuń się. Mój ojciec. Myślałem, że śpi. Trochę snu mu się należy po tych wszystkich wzruszeniach. Ale nie, przyszedł do nas, chociaż go nie wołaliśmy. Przyszedł i stanął obok mnie. Słyszę jego oddech, szybszy i krótszy od mojego. Widzę jego twarz sponsowiałą z napięcia. A potem wynosimy razem sztachetę na ulicę. O świcie alarm. Poranne bombardowanie. Pobudka dla miasta. Z daleka słychać syrenę garbarni, potem słabszą, ale bliższą, wytwórni fornirów. Radio milczy. Szkoda. Pytam. takiej chwili chciałby się słyszeć monotonne nadchodzi, przeszedł, odczuwać działanie mechanizmu zorganizowanego oporu. Wokół naszej barykady sprężystym krokiem krąży przystojny i mocno opięty porucznik. Rozebrać mi to świństwo, mówi. Psu na budę taka robota. Wszystko zbudować trzeba od nowa. To saper, okazuje się. Chodzi od barykady do barykady i instruuje. Ta stodoła, powiada, którą panowie nazywacie barykadą, to ten śmietnik, ta gnojówka, jest zagrożeniem dla mieszkańców ulicy. Zabrać mi wszystkie graty, żadnych pluskiew mi tu nie trzeba. Barykada ma być czysta jak złoto, sposobna do walki, a nie takie nagromadzenie drewna, które po pierwszym pocisku pójdzie z dymem albo rozleci się na drzazgi. Porucznik wyraża się metaforycznie. Nie o czystość gratów chodzi, tylko o materiał. Mają być kamienie, piasek, a przed barykadą rów. Rów powstaje w niemrawej robocie. Wolą ofiarować ulubioną komodę, niż wygarniać łopatą ziemię. Ofiarować to właściwe słowo. Tak to jest, żeby opór mógł być skuteczny, trzeba dlań jakichś ofiar. Jak dla żarłocznego bóstwa. Od strony woli zbliża się pomruk. Syreny milczą, ale ziemia drży i ugina się. Ucieka spod stóp. Huk bomb, pykanie dział przeciwlotniczych. Więc jakieś są. Czysta toń nieba obsiewa się fioletowymi dymkami. Który to iż alarm? Nuda. Stęchlizna piwnicy, zaduch, plotki. Wszyscy to znają i mają po uszy. To głupie, że można zginąć w czymś tak powszednim jak bombardowanie. Umierać się powinno w okolicznościach nadzwyczajnych, na przykład po długiej chorobie, w łóżku, albo na uwiąz starczy. To dopiero niezwykłe. Działa przeciwlotnicze biją coraz rzadziej. Pewnie oszczędzają amunicji. Nazajutrz znowu trochę bombardowań. Wysoko w niebie snują się leniwe, ciężkie dymy. Wiatr przywiewa smolną woń pogorzeliska. Mamy w dyżurce radio, próbujemy co złapać i nagle, co za niespodzianka, tu Warszawa druga. Speaker, ten sam, który wczoraj się z nami żegnał, mówi, wybijając słowa, że Warszawa będzie się bronić. Ewakuacja mężczyzn odwołana. Komisarz cywilny Stefan Starzyński wzywa wszystkich urzędników i pracowników miejskich do powrotu na stanowiska pracy. Wzywa do otwarcia sklepów, restauracji, piekarni. Ogłasza zaciąg do Straży Obywatelskiej. Uwaga, uwaga, pracownicy Polskiego Radia. Warszawa druga działa. Wzywamy do powrotu. Uwaga, pracownicy miejscy. I muzyka. Ulicą snują się żołnierze z porozbijanych jednostek, świadkowie klęski. Ziemię, powiadają, czołgi zryły tak, że 3 lata trawą nie porośnie. Zupełnie jakby się tym chełpili. Dosłyszał to przechodzący właśnie kapitan i wsiadł na żołnierza, że panikę szerzy. Do Cytadeli marsz, tam dostaniecie rynsztunek i przydział do jednostki. Bardzo dziarski był ten kapitan i wszystkich nas to ucieszyło. A kapitan jeszcze zwrócił się do nas. Wszystko świetnie. Nasza kawaleria wdarła się do Prus wschodnich. Tam, gdzie dochodzi do bagnetów, Niemiec musi uznać naszą wyższość. Kilka dni później śpieszymy z ojcem na gaszenie pożaru pod 46. Forniry się palą. Wytwórnia fornirów należy do Niemca. Jego samego nie ma. Może jest w Berlinie, może uciekł przed rodakami. W każdym razie to, że my mamy gasić zapasy zgromadzone w jego fabryczce, ma swoją pikanterię. Pali się na drugim podwórzu, za drucianym ogrodzeniem. Spod grubej warstwy fornirów, kiedy tylko się zrobi szczelinę, strzela w górę snop iskier. Jest sporo mężczyzn po 40, policjant w wysokich butach i stary cieć z sikawką, który nie można doprowadzić do miejsca, gdzie się pali, bo hydrant jest za daleko. Uformować łańcuszek, panowie, komenderuje policjant, podawać wiaderka z rączki do rączki. Ogień droczy się z nami, ugaszony w jednym miejscu, strzela z nową siłą w innym i kładzie się na twarzy gorącym blaskiem. Łańcuch ludzki łamie się i wykrusza. Jest nas coraz mniej. Zabrać mi tę stertę, rozkazuje policjant. Rzucamy się na tlejącą brzegami stertę, ojciec, ja, jeszcze kilku, odciągamy ją i ledwie mamy czas uskoczyć, bo od spodu bucha gorąco, czuję swąd przypieczonych włosów. Bluzę mam na piersi poczerniałą, spodnie na udach i kolanach przylepiły się do ciała. Woda, woda, wydzieramy się. Dostajemy kilka wiader wody i zalewamy ognistą szczelinę. Znowu robi się ciemno, powietrze stygnie, mokre spodnie na kolanach, ziemną. Wszystko na chwilę, bo pod każdą warstwą fornirów czyha spętany żar, by wybuchnąć płomieniem przy napływie powietrza. Dogaszanie jest teraz czynnością monotonną, na przemian. Ciemność i światłość, chłód i gorąco, noce i brzaski. Coś dla poetów, coś dla piromanów. Niech to diable, pić mi się chce, jeść, zimno, gorąco. Dłonie mam poparzone, w ustach cierpki smak spalenizny. Jeszcze dwa kubełki, prosi policjant. Głos jego jest pieszczotliwy, zabiegający o sympatię. Jeszcze kubełeczek, jeszcze tu i tu. Większość się rozeszła, zostaliśmy tylko my, nieustępliwcy. Jeszcze kubełeczek. Dobranoc, panowie, dziękuję w imieniu służby. Policjant podaje wszystkim kolejną rękę. Mnie szczypie w policzek. Ty, mówi, zajadły jesteś. Order, myślę, szczęśliwy. Wracamy bez pośpiechu do domu. Kamienice stoją ciemne, daleko na zachodzie podgryza niebo czerwona łuna. Nadszedł dzień, w którym ojciec miał się stawić w punkcie mobilizacyjnym. Ostatnia rozmowa z mamą dotyczy spraw rzeczowych. Klucze, kwity, wykupić weksel u pana pracowitego, to, tamto. Żadnych czułości nie wypada przy dzieciach. Potem korczymy w milczeniu obok siebie, mój ojciec i ja. Pod pachą dźwigam starą teczkę z jego rzeczami. Kiedy się rozstaniemy, pierwszy raz w życiu będę jedynym mężczyzną w domu, opiekunem niezdarnych istot. Chodzimy, rozglądamy się, a tajemnice cudzych mieszkań stoją przed nami otworem. Z rozdartej ściany na trzecim piętrze jakiegoś domu wychyla się niebezpieczny fortepian. Za przegródką lśni w słońcu porcelanowa wanna i białe kafle, którymi wyłożona jest ściana. Gdzieś na Muranowskiej rozstajemy się. Powodzenia wojsku, mówię. Ładny ze mnie żołnierz, kpi ojciec sam z siebie. Spoglądam za nim, kiedy się oddala. Tęgi, krępy pan, 48 lat, ciężki, powolny chód, zaprzeczenie żołnierskiej sprężystości. Nie mogę go sobie wyobrazić w mundurze. Radio. Sytuacja jest jasna. Nasze siły rosną. Siły hitlerowskie słabną. Każdy wygrany dzień przesuwa szale na naszą korzyść. No to świetnie. Wychodzę z dyżurki na podwórze, okaleczałe po wydarciu z ogródka żelaznego ogrodzenia. Nagły wybuch bomby, grom z jasnego nieba. Stoję na otwartym podwórzu, skołowacony, jakby mi niespodziewanie spadła na głowę cegła. Bomba. Skąd bomba? Kiedy bomba? Przecież było tak cicho, a jednak słyszałem wybuch i dopiero po chwili przebija się ku nam ciężki pomruk bombowców, a potem rzadkie pykanie dział przeciwlotniczych i suchy trzask karabinów maszynowych. Ziemia drży. A działa? Czemu milkną działa? Mam posłać kogoś na dach? Cholera. Po co zgodziłem się wziąć to na siebie? Dałem to sobie wcisnąć. Nie sztuka samemu się narażać. Trzeba umieć wybrać kogoś i przeznaczyć na grożące śmiercią zadanie. I tego właśnie nie potrafię. Otwiera się brama i wpada moja siostra. To już było, myślę. Ojciec jest w warsztacie, woła. Odesłali go do domu. Podobno śmieli się i klepali po ramieniu, że taki gorliwy. Byłem pewny, że zastanę w warsztacie taki właśnie widok. Ojciec w koszuli rozchełstanej na piersi, z podwiniętymi nogawkami spodni, moczy stopy w misce z ciepłą wodą i popija herbatę, rozkoszując się jej zapachem i kolorem. Oczywiście, mocząc nogi w misce, ojciec nie może skoczyć ku mnie z otwartymi ramionami. Zresztą mój ojciec nigdy do skoczków nie należał, chociaż teraz, trzeba przyznać, jest wyraźnie szczuplejszy i nie ma już skłonności do niebezpiecznego czerwienienia się. Radio. Zestrzeleni lotnicy niemieccy skarżą się na złą jakość paliwa. Wkrótce go zabraknie, twierdzi porucznik Blankenheim. Wojska francuskie przygotowują się do generalnego natarcia. Opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych domaga się zdecydowanej akcji antyniemieckiej. Straty hitlerowskie w Polsce są 3 razy większe od tych, których spodziewał się sztab niemiecki, jak twierdzą w Berlinie w kołach dobrze poinformowanych. Na odcinku Kutno-Łowicz armia Poznań zatrzymała brunatną nawałnicę, trwają zażarte walki. Nie we wszystko wierzymy, ale Stefanowi Starzyńskiemu się wierzy. Rozkazuje raz jeszcze tym swoim coraz bardziej ochrypłym głosem, który tak porusza mieszkańców, że przysyłają mu syropy i nawet kogel-mogel. Rozkazuje wszystkim zostać na stanowiskach, a tym, którzy opuścili miasto, wrócić w ciągu 12 godzin. Stańcie wszyscy do pracy. W pracy odnajdziecie siebie, spokój i drogę do zwycięstwa. W wolnej chwili biorę cienki zeszyt w kratkę i zaczynam pisać. Nie wiem, co to jest. Powieść, dokument, notatnik, nie wiem. Zapisuję to, co widzę, co czuję, co się wokół dzieje. Napisałem tytuł – Opór. To najważniejsze – sprzeciwić się, nie dać im wejść. Cokolwiek robimy, wszystko składa się na opór. Palimy śmiecie pośrodku ogródka, tak kazał Starzyński. Mój rękopis zaczyna się od palenia śmieci, niebieskiego mdlącego dymku. Nie wspomina się o śmieciach w oblężonym zbarażu, ani podczas obrony Częstochowy. A przecież i oni je mieli. Co z nimi robili? U mnie to będzie. U mnie będzie niejedno, co dotychczas przemilczano. Ten sąsiad z drugiego piętra, który znalazł schronienie u nas w suterenie, ten młody, przystojny, czarnooki inżynier, neurastenik z przekrwionymi oczyma, widząc, że ja piszę, domyślił się, dostał histerii. To donos na nas wszystkich, na całą kamienicę. Wydaje nas wprost w ręce gestapo. Podarł mój zeszyt i spalił. Zacząłem to od nowa pisać w niewiele ponad rok później na Wołyniu, w domu starego pobożnego rzezaka z Dąbrowicy. Ten nie miał mi nic za złe, a ja znowu nazwałem to opór i znowu zacząłem od palenia śmieci. Zaczynałem opór jeszcze dwukrotnie i zawsze nie od początku wojny, od 1 września, tylko od 6, od uświadomienia sobie klęski podczas tej nocy wrześniowej, kiedy pułkownik Umiastowski wezwał wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni do opuszczenia Warszawy. Myśmy spodziewali się wejścia Niemców, a ten sąsiad histeryzował i zmuszał do palenia wiadomości literackich, które mogą doprowadzić gestapo do furii. Ostatecznie zabrałem się do tego po raz 5, już jako profesjonalny autor 40-letni, którego to wieku nie miałem nadziei dożyć. Najpierw napisałem tytuł Bez zmian. Opór. Teraz piszę to po raz 6. Zapożyczam całe zdania ze swojej książki. Właściwie plagiuję sam siebie. Ale przeżyłem to oblężenie jeden raz i w jeden sposób. Nie potrafię udawać, że mogę je opisać inaczej, niż już raz opisałem. Trudno. Wracam do opowieści. Jest 24 września, niedziela. Moje miasto dogorywa. Kłęby dymu zaciemniają niebo. Ja z gąsiorem pełnym wody. Tępy ból w przedramieniu. Po wodę musiałem iść aż na Młynarską, gdzie znalazła się ręczna pompa. Brnę chodnikiem pokrytym lupinami od pestek. Będę myśleć o wszystkim, byle nie o nieznośnej drętwocie ramienia. Pociski wybuchają z monotonną regularnością. Oblężone miasto jest ostrzeliwane z dział. Spoglądam zazdrością na białe kubły, w których kołysze się przykryta liściem łopianu woda. Ja z tym gąsiorem jak idiota. Mam żal do rodziców, że u nas w domu nie ma wiadra. Co oni sobie myśleli, kiedy to wszystko się zaczynało? Że rozkosze cywilizacji są nie do zdarcia? Od wczoraj jesteśmy bez elektryczności. Dzisiaj ustał dopływ wody. Nie ma gazet. Milczy radio. To jest gorsze niż brak jedzenia. Mama pomieszała mąkę z otrębami i upiekła jakiś zakalec. Ohydne. Całe szczęście zresztą. Nie żre się tyle. A otręby też się kiedyś skończą. Mogli przewidzieć, że będzie głód. Przecież podczas tamtej wojny jedli obierki. Tak, zgadza się mama, ale nie zaraz na początku. Leci, leci. Słyszę lot szrapnela, trach i zaraz babach. Chyba nie doniosę tego gąsiora. Płacimy za komfort i ufność. Pestki, skąd tyle tego świństwa w Warszawie? Wszystkie chodniki zapaskudzone. Można dostać poza tym śledzie i ogórki konserwowe, bo zapaliły się składy, gdzie to przechowywano. Ale lepiej się tym nie opychać, bo pić się chce. Babach, babach. Najgroźniejsze są pociski zapalające, bo nie ma czym gasić. Widzę, że niespokojny krater Śródmieścia wciąż dymi. W ustach gorzki smak spalenizny. Na środku ulicy stoi furmanka, a na niej zachrypnięty woźnica sprzedaje wodę z beczki. Człowiek z inicjatywą. Nowe możliwości otwierają się przed tymi, którzy mają konia i beczkę. Ludzie pchają się do wozu, pół złotego wiadro odchodzą z wodą zieloną, mętną, wiślaną. Nie ma gazet. Ileż razy za ich sprawą byliśmy u szczytu szczęścia. Lotnictwo francuskie w Polsce, sukcesy w bitwie pod Kutnem, działalność partyzancka, angielskie okręty w pobliżu Gdyni. Turcja otworzyła Dardanele, płyną transporty broni pancernej, czołgi. Potem rzucamy się do radia. Turyn, Paryż, Moskwa. W ekstazie rozumiałem komunikaty w każdym języku. Ani słowa o interwencji Roosevelta, Dardanelach, lotnictwie, marynarce, ofensywie. Po wybuchu nadziei strącenie w rozpacz. Wypędzono nas z raju wprost w otchłanie piekieł. Ta okrutna operacja powtarza się kilkakrotnie. Nie wiem zresztą, co wypada mówić oblężonym. Trwajcie, za kilka dni przyjdzie wybawienie, czy też trwajcie, nie wolno ulec bez walki. Będziemy się bić do ostatniego naboju. Tego wymaga nasz honor i nasza nienawiść. W przemówieniach Starzyńskiego słyszę raczej tę drugą nutę i ją wolę. Nasz warsztat nabity jest ludźmi. Zwalili się tu ze swoim strachem, ze swoimi tobołkami, krewni i znajomi. Jest nawet babcia na solnej pożary. Siedzi na łóżku i drzemie z opuszczoną na pierz głową. Dziadek nie przyszedł. Dziadek, jak bohater, pilnuje mieszkania, wokół którego skwierczą bele z sąsiednich kamienic. Sąsiad z drugiego piętra wygłasza monolog polityczny. Całą Europę zaleją Sowiety. No i dobrze, ja nic przeciwko nim nie mam. Czy ja mam fabrykę, kamienicę, sklep? To ostatnie jest zwrócone przeciw wujowi Hamplowi. Ja sam pracuję u kapitalisty, jestem najemnym inżynierem. Mnie się nic nie może stać. Pali mi śmiecie. Przepisuję to z tamtej książki. Kiedy wieje wiatr, dymek się ugina i rozprasza, atakując nas jak gaz bojowy, zapachem mdlącym i ostrym. Chce się żygać, ale nie poddajemy się. Wynosimy na widlach wielotygodniowy fetor i rzucamy na ognisko. Skąd tyle tego, kiedy nie ma co żreć? Kochać się też nie możemy. Nasze dziewczyny słaniają się w podmuchach wiejącego na nie smrodu. Zresztą Halina ma żal do mnie, że przegrywamy, jakbym ja był wszystkiemu winien. Możliwe. Czegoś nie przewidziałem. Mea culpa. Wierzyłem w zwycięstwo. Wiara w automatyzm dziejów. Zwycięża dobro, przegrywa zło. Wieczorem, kiedy wszyscy kładą się spać, czytam przy świeczce Pogrom Zoli. Opis jest przejmujący. Znajduje we mnie odzew, bo opowiada o czymś znajomym. Czy w ogóle istnieje obiektywny odbiór sztuki? Zaczynam wątpić. Tekst o klęsce jest mi teraz bliższy od najbardziej poetyckiego romansu. Ile znajomych szczegółów. Myślałem, że przeżywamy coś takiego, czego nie zna historia. Czyżbyśmy tylko powtarzali? Zamykam w gniewie książkę. Czuję się prawie obrażony. Rano po przebudzeniu, w piwnicznej szarości, myślę, jeszcze jedna noc wydarta nieprzyjacielowi. Czy aby na pewno? Ogarnia mnie nagle niepokój. Pomruk samolotu i huk bomby rozpraszają wątpliwości. Bronimy się. 25 dzień wojny. Poniedziałek, godzina 7. Dostaję kubek wody, żeby przemyć twarz i zęby. Żelazny piecyk zimny. Mama nie pozwala rozpalać ognia podczas bombardowania. Wychodzę na dwór i widzę brudne dymy przesłaniające niebo za dalekimi dachami. Powietrze jest gęste i gorzkie jak w parowozowni. Z dymnej zasłony wyskakuje mały komar. Prując niebo przerasta w jaskółkę, zbliża się ciężkim pomrukiem. Nisko leci, myślę, kiedy bombowiec ukazuje się niewiele ponad kominem garbarni. Widać czarne krzyże pod skrzydłami. Artyleria przeciwlotnicza milczy. Ten z krzyżami przelatuje, słyszę, że rzucił bombę, zawraca. Znowu znajduje się nad moją głową. Wydaje się, że za chwilę lotnik wychyli się z kabiny i pozdrowi mnie ręką. Kogo zobaczę? Jasnowłosego, czepurnego dzieciaka czy żadnego mordu fanatyka? Bombie wszystko jedno, kto ją zrzuca. Nam też. Najlepiej stać w sieni, mówi inżynier z drugiego piętra, chowając się do małego korytarzyka między izbami. W tym miejscu w stropie jest dodatkowa belka, żelazna. Mama, która już rozpaliła w piecyku, żeby ugotować coś gorącego, zalewa zaraz piecyk wodą. Unosi się swąd, ryczy bombowiec, w nas, teraz na pewno w nas, przeleciał. Wszyscy stoją ubrani, blisko progu, czekamy na naszą bombę. Nadlatuje, przeleciał. Bombardowanie trwa. Nic tu nie poradzisz, myślę. Zajmij się czym innym. Otwieram książkę Zoli. Nie napadnięto ich znienacka. Czołgu wtedy nie znano. Lotnictwa nie było. Mogli walczyć. Człowiek przeciw człowiekowi. Karabin z karabinem. On czyta. Słyszę zdumiony głos jednej z cioć, chyba cioci Dory. On czyta. Zabrońcie mu czytać. To nie jest chwila do czytania. Kładę się na łóżku, zanurzam głowę w poduszce. Loskoty z miejsca cichną, tylko drżenie ziemi staje się bliższe, chociaż delikatniejsze. Staram się wyobrazić sobie plażę, czysty nurt rzeczki, ławice srebrnych rybek, złotoskóre dziewczyny o leniwych, nagich biodrach, korowód osypanych kwieciem drzew, jaśminy, w ustach słodko snu i gęstej białości. Jaśminy, ptak gwizdże, biało, słodko, gwizd, jaśmin, gwizd, gwizd. Ten gwizd jest coraz jękliwszy, narasta od dołu, od poduszki, wiersa się w ucho i świdruje bębenki, bije w zęby, zrywam się z łóżka i nim zdążę się wyprostować, ogłuszający cios karg rzuca mnie z powrotem na łóżko. Trafiło. Błyska mi w mózgu poprzez drgawki i huk. Trafiło. Ściany w ataku epilepsji. Dzieci krzyczą, w uszach ból. Ziemia skacze pode mną. Z sufitu spada tynk. Od podłogi wzbija się mgła. Trafiło, myślę. Co tak wygląda? Jeszcze żyjemy. Umiera się powoli. Tak jak się rozpada dom w drgawkach i rzężeniach. Wszyscy mają zadarte głowy, patrzą w sufit, który ma się rozpęknąć i runąć nam na głowy. Ale nic takiego się nie staje. Wapienna mgła stopniowo osiada, ściany uspokajają się. Pod nogami mamy już nie kipiącą lawę, ale twardy beton, trochę jeszcze pomrukujący, jakby przebiegały przezeń nerwowe drżenia. Spać w takiej chwili, słyszę zrzędzenie którejś cioć i myślę sobie, chyba nie trafiło. Trafiło obok. Oglądamy z ojcem szeroki lej w głębi podwórza, pod murkiem, obok spalonego przed samą wojną garażu. Ojciec mówi z sarkazmem, taka ciężka bomba i spadła na spaloną budę, zmarnowane pieniądze. W dyżurce Łajbuś pokazuje niemiecką ulotkę. Powiada się w niej, że albo się poddamy, albo zostanie zastosowana zasada zbiorowej odpowiedzialności. Jesteśmy bowiem obrońcami twierdzy Warszawa. Wszyscy są żołnierzami. W porządku, ja to też tak odczuwam. Festung Warszaw, mówi się o nas. Możliwe, że niebo jest pogodne, możliwe, że świeci słońce, ale nie nad naszą twierdzą. Nie widzę nieba. Podmuch gorącego powietrza uderza w twarz, gdy wychodzę z pasażu na Leszno. Od strony Solnej sunie kurtyna ognia, powiewając płomieniami. Z dymu wyłania się pochylona postać babki, cała w czerni, ciągnie za sobą barczystego starca. Nic się nie zmienił, mój dziadek, którego lata całe nie widziałem. Chodź, namawia go babka ciągnąć, chodź, życie ważniejsze, niech się wszystko spali, masz tylko jedno życie. Dziadek idzie, ale wciąż ogląda się za siebie. O zmierzchu samoloty odlatują i wtedy natychmiast odzywa się artyleria. Nie ma odpoczynku dla storturowanych uszu. Na ulicy koczują bezdomne rodziny, rozbijają zielone puszki z ogórkami, musą w ustach pestki. Nikt nie płacze, nawet staruchy ukrywają łzy. Sąsiad z żoną wracają na noc do siebie, podobnie wuj Hampel. Robotnik, którego nazywają kupiec, a pochodzi z Radzynia, więc bliski ojcu, śpi na schodach z policzkiem przytulonym do ściany. Bombardowanie artyleryjskie trwa 2 doby. Któregoś popołudnia zadziwia mnie, że jest cicho. Już wiem, rozejm. Na podwórzu dziewczyny, kiedy dowiadują się, że nie będzie strzelaniny, obejmują się i całują. Potem ogarnia je zawstydzenie, bo ten rozejm oznacza, że się poddajemy. Ale niekoniecznie. Maniek Krzyżewski, młodszy syn szewca z 4. piętra, przybiega z sensacyjnymi wiadomościami. Głowa do góry! Marszałek Śmigły-Rys zbliża się do Warszawy na czele wojsk sowieckich. A w Niemczech rozruchy. Mówią, że Adolf jest pod kluczem. W Sztokholmie spotkali się potajemnie wysłannicy sztabów generalnych. Teraz dopiero można się całować. Ale ja wiem, że to brednie. Marszałek Śmigły-Rys na czele wojsk sowieckich. Ale wykombinował. Potem okazuje się, że Niemcy wcale nie śpieszą się z wkroczeniem. Stawiają warunki, tacy kapryśni. Najpierw mamy rozebrać barykady. Przychodzi policjant i szuka komendanta domu. Już nie mnie, na szczęście. Czas młodzieży minął. Teraz trzeba ludzi statecznych. Zapowiedziano przydziały chleba i tłuszczów. Komitet ma zajmować się sprawiedliwym dzieleniem tych skarbów. Policjant pomaga panu Pinchensonowi ściągać ludzi do zburzenia barykady. Idą, skoro tak trzeba. Ja też oczywiście, ale to już całkiem co innego. Praca wlecze się, kto może pryska w boku. Barykada kurczy się coraz bardziej. Wkrótce sięgnie dna ulicy. Ścielemy się, zwycięzcy do stóp. Droga równa, choć usłana drzazgami po barykadzie. Nic nie zostało oszczędzone ukrzyżowanemu miastu. Najpierw egzekucja, potem czara z octem. Wchodzą. Wjeżdżają na zwalistych, wielokołowych ciężarówkach jasnowłosi i niebieskoocy, jak na fotografiach propagandowych, w eleganckich mundurach koloru morskiej wody, zakuci w swoje stalowe hełmy. Zwycięzcy półbogowie. Stoimy w milczeniu. Niekończący się wąż ciężarówek wysuwa się z ulicy Żelaznej, mija krótki odcinek Nowolipia i skręca w Smoczą. Żołnierze, którzy siedzą obok kierowcy, wysuwają na zewnątrz biało-czerwone lizaki, sygnalizując zakręt. Od warkotu diesli, przelewającego się w nieustanny grzmot, niby artyleryjska dawała, od sztywnych postaci żołnierzy, od ich zgarliwej obojętności, tchnie groźną obcością, niepojętą organizacją istot wyższych, bestie z nieznanych światów. Terka, służąca jak z komendanta domu, wbiega do bramy z 2-kilowym komicznym chlebem. Niemiecki, opowiada szczęśliwa, że ją otaczają, wyputują. Na Woli była, koło Wenecji, a narodu tam... Niemcy z ciężarówek rzucają chleb, a ludziska wyciągają ręce i łapią, a one śmieją się z głodnego narodu, a naokoło chodzi ich kilku z aparatami, świecą lampami w oczy i kino kręcą, jak te ludzie chleb łapią. Pędzę do siebie, na trzecie piętro, przeglądać moje papiery. Palę ich trochę, ale niedużo, bo mi się żal robi i po namyśle resztę zostawiam. A potem przypominam sobie o zielonej furażerce przysposobienia wojskowego, a właściwie o metalowym orzełku na niej. Odpinam go i schodzę do piwnicy. Nie dostaną mojego orzełka. Odgarniam łopatą warstwę miału, a potem wykopuję w piachu dołek, niegłęboki, bo nie chcę długo szukać swojego orzełka, kiedy przyjdzie na niego czas.